Laudetur Jezus Chrystus. Dzisiaj w studio jest ze mną ksiądz Łukasz Żak, który za chwilkę sam się przedstawi. I odcinek, o którym marzyłem od bardzo długiego czasu, to jest Inkwizycja. Chcielibyśmy pewnie odkłamać pewne rzeczy, dopowiedzieć, bo myślę, że wiele niezrozumienia z tego tytułu jest. To w takim razie, księże Łukaszu, może zacznijmy od tego, żeby ksiądz się przedstawił i później już pójdziemy z tematem.
Szczęść Boże Państwu, szczęść Boże księże Michale. Nazywam się ksiądz Łukasz Żak, jestem pracownikiem naukowym Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie i historykiem Kościoła. I bardzo się cieszę, dziękuję księdzu Michałowi za zaproszenie i cieszę się, że może nie tyle będziemy tu odkłamywać, bo to nie jest sens apologia tego naszego spotkania, tylko szukać prawdy, bo historyka zadaniem jest szukanie prawdy. Więc cieszę się, że na tę przygodę poszukiwania prawdy historycznej wyruszymy razem.
Tak, tylko teraz pytanie, czy faktycznie można doszukać, dokopać do tej prawdy w historii?
Myślę, że na ten temat byśmy mieli jedno długie, nawet nie jedno spotkanie, więc może zostawmy ten temat i przejdźmy do inkwizycji, a kwestie metodologiczne fascynujące, bo akurat wykładam metodologię, zostawmy jednak na boku.
Pamiętam jeszcze taką prywatną twoją kiedyś wypowiedź, że my się powołujemy tylko na to, co wiemy i musimy zaufać tamtym ludziom, którzy przedstawili nam jakąś historię. Więc to jest ciężki kawałek chleba.
Skomplikowane, tak. Ale fascynujące.
Dobrze, czyli jeśli chodzi o inkwizycję. W jakim celu powstała inkwizycja? To jest moje pierwsze pytanie. Ja w ogóle tą kartkę będę dopisywał w międzyczasie, żeby nie czuć się tym skrępowany. Tak mam, jak mi się coś przypomni. Super. Natomiast w jakim celu powstała inkwizycja?
No właśnie, chciałbym jednak zwrócić uwagę na pewien kontekst, w którym powstaje inkwizycja. Tak naprawdę, żeby zrozumieć ten trybunał kościelny, trzeba bardzo dobrze zrozumieć kontekst, bo w ogóle nie można mówić o inkwizycji tej samej przez wieki. Czym innym jest inkwizycja średniowieczna, czym innym jest inkwizycja nowożytna, czym innym jest inkwizycja rzymska, czym innym inkwizycja hiszpańska. W związku z tym masę różnych nieporozumień związanych z tematem inkwizycji wynika z tego, że po prostu mieszamy różnego rodzaju etapy rozwoju inkwizycji, które tak naprawdę między sobą się bardzo różniły. Sama inkwizycja powstaje, może koncepcja inkwizycji, bo inkwizycja powstaje w XIII wieku, ale sama koncepcja walki z heretykami poprzez sądy oczywiście jest już antyczna, ale odżywa na nowo w XII wieku. Cóż takiego stało się w XII wieku? Otóż można powiedzieć, w cudzysłowie, następuje rozkwit herezji. Oczywiście herezje są zawsze obecne w historii Kościoła, ale nigdy nie były tak intensywne jak w XII wieku, nigdy w średniowieczu, bo oczywiście pod koniec jakby w świecie antycznym były one bardzo rozpowszechnione. Mam tu na myśli szczególnie herezję Katarów, która była bardzo obecna w południowej Francji, ale również rozprzestrzeniała się na inne tereny Europy. Dlaczego była tak niebezpieczna z punktu widzenia doktryny katolickiej? Przede wszystkim dlatego, że głosiła dualistyczną wizję świata. To znaczy jest materia, która jest zła, na przykład to biurko jest złe, nasze ciało jest złe i świat duchowy, który jest dobry. Było to bardzo niebezpieczne dla doktryny chrześcijańskiej z prostego względu. Człowieczeństwo Chrystusa także jest złe w związku z tym, ponieważ jest materialne, co jest oczywiście z punktu widzenia doktryny katolickiej absolutną herezją. Jednak ludzie, pomimo tego, że ten, jak patrzymy na to z naszego punktu widzenia, pogląd jest dość absurdalny, jednak ludzie bardzo chętnie za nim podążali. Z czego to wynikało? Z pewnych ideałów, które praktykowali Katarzy, bo dla ludzi kwestie doktrynalne może były dziesięciorzędne. Ważny był przykład życia tych ludzi, którzy naprawdę w fascynujący sposób żyli Ewangelią. Odrzucali bogactwo jako materialne, odrzucali różnego rodzaju przepych, charakteryzujący przecież wtedy Kościół w bardzo mocny sposób, odrzucali różnego rodzaju przywiązania ziemskie Kościoła i głosili Kościół apostolski. Ten ideał był bardzo silny. Przecież dokładnie ten sam ideał za chwilę będzie głosił święty Franciszek i stworzy jeden z najbardziej dynamicznych zakonów średniowiecznej Europy, do dzisiaj, prawda, rozwijający się. No może mniej, ale mimo wszystko obecne. Potem druga herezja, podobna pod względem atrakcyjności, chociaż doktrynalnie zupełnie inna, to byli Waldensi, rozwijający się szczególnie w północnych Włoszech, którzy również głosili ideę ubóstwa, ale już z innych powodów. Tak? Oni właśnie nie kwestionowali człowieczeństwa Jezusa, ale wręcz je podkreślali i uważali, że właśnie należy naśladować ubóstwo Chrystusa. I ci ludzie przyciągali ogromne masy. Ludzie, którzy do tej pory byli tak naprawdę jakoś szukali swojego miejsca, ale nie mogli jakoś w szczególny sposób znaleźć swojej ścieżki duchowości, kiedy widzieli przykład życia Waldensów, Katarów, można powiedzieć masowo przechodzili na, jakby stawali się członkami tych ugrupowań, które my nazywamy oczywiście heretyckimi, bo z punktu widzenia doktryny katolickiej są jak najbardziej heretyckie. I teraz co się dzieje? Kościół musi zareagować. Ale musi reagować nie dlatego, bo my patrzymy takimi kategoriami troszeczkę XXI wieku, tracimy władzę, grunt pod nogami, więc musimy coś zrobić. To nie są kategorie tych czasów. Jesteś heretykiem, idziesz do piekła, krótka piłka. W związku z tym my musimy ratować zbawienie tych ludzi. Co więcej, herezja w całe średniowiecze, nieważne czy mówimy o X wieku, czy tak jak teraz o XII, czy nawet już o początku czasów nowożytnych, czyli o XV wieku, herezja jest też zagrożeniem porządku społecznego. I to sobie jasno trzeba powiedzieć. Herezja nie jest tylko problemem religijnym. Dlatego w pewnym momencie mamy tak silne zaangażowanie władzy świeckiej, która też chce reagować, która też chce walczyć z herezją. Zatem dzisiaj byłoby to absurdalne. Wyobraźmy sobie, nie wiem, rząd polski, który będzie walczył z herezją, czy jakikolwiek inny rząd. No, wszyscy by się oburzyli, powiedzieli, no zaraz, no przecież to nie są wasze kompetencje. Zaś w tamtych czasach, w średniowieczu, jak najbardziej kompetencje, bo herezja zagraża porządkowi społecznemu. A kto jest odpowiedzialny za obronę porządku społecznego? Władca. W związku z tym, jeszcze tak, żeby podać przykład źródłowy. Jest takie źródło, które ja bardzo lubię, to są Annales Xantenses, to jest takie źródło z X wieku, które opowiada o wcześniejszych czasach, między innymi o IX wieku i mówi o trzech głównych zagrożeniach, które tam w pewnym momencie dotknęły Europę. Te trzy zagrożenia to byli Wikingowie, którzy atakowali, łupili po prostu Europę jak chcieli. Drugim zagrożeniem były katastrofy naturalne, a trzecim była herezja. Akurat wtedy była to herezja takiego gotrzalka, mnicha, zresztą bardzo skomplikowana i ciekawa, ale to nie te nasze czasy, nie czas inkwizycyjny. To chociażby pokazuje, że to był jeden z najważniejszych problemów. Mimo, że tym herezję gotrzalka znało 10 osób na krzyż, bo ona nie była nie wiadomo jak rozpowszechniona, ale dla kronikarza, dla autora tego źródła, był to jeden z najważniejszych problemów, jaki mógł istnieć. W związku z tym trzeba było znaleźć jakąś metodę walki z tymi herezjami. I taką metodą miała być inkwizycja. Przy czym trzeba być tutaj bardzo spokojnie patrzeć na rozwój inkwizycji, dlatego że pierwszym, uznają tak przynajmniej historycy, takim momentem, kiedy Kościół wypowiada się na ten temat, to jest Sobór Laterański III, 1179 rok, który w pewnym z kanonów właśnie zaczyna mówić, no jest problem, musimy coś robić. I pierwsza kwestia to jest oczywiście ekskomunika dla heretyków i dla wszystkich, którzy są ich zwolennikami. Zakaz pogrzebu katolickiego. No nie powinno nas to dziwić, że ktoś jest skomunikowany. No teraz tak jak tutaj Państwo na pewno słyszeli wielokrotnie o kwestii apostazji. No tak, osoba, która dokonuje apostazji, stawia się poza Kościołem, naturalnie nie będzie miała pogrzebu katolickiego, tak? No nie chce być katolikiem, więc nie będziemy zmuszać obecnością takich niemiłych duchownych jak my, żeby jeszcze po śmierci nękały tę osobę. To więc to ta sama logika, która do dzisiaj jest obecna. Poza tym jeszcze papieże uważali, że heretycy są tak samo niebezpieczni jak muzułmanie, którzy zajmowali Ziemię Świętą. Pamiętajmy, że jesteśmy w epoce krucjat. W związku z tym, tak jak odpusty miały zachęcić do walki z muzułmanami, do wyruszania na wyprawę krzyżową, tak samo odpusty miały zachęcić do walki z heretykami, bo byli tak samo niebezpieczni, a może nawet bardziej, bo byli na naszym podwórku. Nie musieliśmy iść na drugą stronę basenu Morza Śródziemnego, żeby ich spotkać. Oni byli tutaj i dlatego byli tak niebezpieczni, bo zagrażali naszym dzieciom, zagrażali naszym parafianom, zagrażali naszym córkom, naszym matkom. W związku z tym i to zagrożenie było jeszcze bardziej namacalne i dotkliwe w rozumieniu władzy Kościoła.
Dwoma zdaniami tylko, co to znaczy, że odpusty miały zachęcić? Bo myślę, że to też może być ważne, bo to tak, tak zazwyczaj się kojarzy sprzedaż odpustów, koniec kropka.
Tylko to nie te czasy,
tak, dlatego chcę, żeby tu dopowiedzieć.
To jest bardzo długi temat, ale to w dosłownie dwóch zdaniach i przepraszam od razu Państwa za uproszczenia, które tutaj będę stosował, bo nie da się tego w dwóch zdaniach powiedzieć. Ogólnie pamiętajmy, że wtedy praktyka sakramentu spowiedzi nie jest tak częsta. Jesteśmy jeszcze przed Soborem Laterańskim IV, który wprowadza praktykę spowiedzi co roku, obowiązkową. Ludzie nienaturalnie szukają odpuszczenia grzechów w spowiedzi, bo dla nas jest, jeżeli chcę, zgrzeszyłem, idę do spowiedzi, prosta sprawa. My żyjemy w takiej duchowości, którą rozpoczął między innymi Sobór Laterański IV. Jesteśmy jeszcze parę lat wcześniej i ludzie szukają odpuszczenia grzechów w innych, pozasakramentalnych przestrzeniach, takich jak odpusty. I dlatego między innymi koncepcja krucjat spotyka się z ogromnym zainteresowaniem ludzi świeckich, dlatego że papież Urban II mówi, pójdziesz, uzyskasz odpuszczenie grzechów. I zwróćmy uwagę, że ci ludzie, oczywiście dzisiaj się interpretuje, że poszli po to, żeby tylko pieniądze zdobyć i tak dalej. Pewnie tacy byli, nie poddaję tego wątpliwość. Ale ogromne masy ruszyły, krzycząc Deus vult. Dlaczego? Bo wreszcie ktoś nam dał autentyczną szansę uzyskania odpuszczenia grzechów. Problem grzechu dotykał ludzi, nie tak jak dzisiaj, tam zgrzeszyłem, nie zgrzeszyłem, wszystko mi jedno. To był jeden z największych dylematów sumienia. Prawda? Ludzie byli gotowi pójść na męczeństwo, żeby w ten sposób zgładzić własne grzechy. Święty Bruno z Kwerfurtu, którego przecież czcimy także w Polsce, 12 lipca mojej urodziny, dlatego wspomnienie jego jest, pisze w swoich tekstach, że on ma w sobie pragnienie męczeństwa. Dlaczego? Bo to będzie dla niego szansa odpuszczenia grzechów. No mówimy, jeżeli chcesz odpuścić grzech, idź do spowiedzi, prawda? To jest nasza dzisiejsza mentalność. No nasza, z akcentem na nasza. Zupełnie inaczej to funkcjonowało do Soboru Laterańskiego IV. Sobór też, mimo że wprowadził ten obowiązek, to też powoli się to jakby przecierała taka koncepcja, że spowiedź jest głównym miejscem, przestrzenią odpuszczenia grzechów. Więc to tak w skrócie, żeby wyjaśnić, dlaczego była to propozycja tak atrakcyjna i dla krzyżowców, i dla osób krzyżowców na podwórku własnym, czyli walczących z heretykami.
Choć wielu świętych, którym Pan Bóg pokazał na przykład rzeczywistość czyśćca, to stwierdzili, że jednak są w stanie absolutnie ze wszystkiego zrezygnować, tylko żeby tam nie trafić. Więc tak, rozumie się tę samą ideę właśnie.
Tylko księże Michale, koncepcja czyśćca, oczywiście czyściec jest częścią doktryny katolickiej i naturalnie, ale kar czyśćcowych w rozumieniu to jest dopiero się rodzi wtedy. Taka wizja czyśćca, jaką mamy dzisiaj. Ja nie mówię, że wymyśliło to średniowiecze. Ja uwielbiam Jacques'a Le Goffa, słynnego historyka, który napisał genialne dzieło Narodziny czyśćca i Państwu polecam, ale on uważa, że czyśćce jest tylko i wyłącznie jakąś tam koncepcją, tworem kulturowym. Ja tego nie podzielam, ale wyobrażenia na temat czyśćca, które on rekonstruuje, są prawdziwe. Tak? To pewna wizja czyśćca też się rodzi. Ta wizja, którą ksiądz mówi, jest troszeczkę późniejsza. Tak? W tych czasach jeszcze nie. To wszystko się właśnie tworzy. To jest ciekawe w ogóle. Proszę zwrócić uwagę, jak średniowiecze jest fascynujące. To, co dzisiaj dla nas jest pewnikiem, no tak jest, że od wieków tak było. Nie rodzi się w średniowieczu. My jesteśmy katolikami, jesteśmy z tego dumni. Wierzymy, że to się dzieje pod natchnieniem Ducha Świętego, który doprowadzi nas do pełni prawdy. Ja w to jestem głęboko przekonany. Ale to nie sprawia, jako historyk patrzę od strony ludzkiej na te zagadnienia. A ponieważ jestem wierzącym, katolikiem, księdzem, szczęśliwym w tym wszystkim, w związku z tym na to patrzę jeszcze z perspektywy wiary, która wcale jakby nie widzę kontrastu między tym ludzką przestrzenią, a tą duchową, która jest obecna.
Co w takim razie stało się w mentalności ludzkiej, że kiedyś herezja, nawet z punktu widzenia władzy świeckiej, była tak wielkim zagrożeniem, a dzisiaj ma się wrażenie, że to żaden problem?
To jest pytanie już o następne epoki. Myślę, że do tego przejdziemy.
Za szybko przeskoczyłem.
Tak, ale bardzo dziękuję za to pytanie, to jest bardzo ważne pytanie.
A dziękuję.
Chciałbym jednak, żebyśmy troszeczkę poszli dalej z kwestią rozwoju inkwizycji, tak żeby nasi państwo, którzy nas śledzą, żeby do końca jakby zrozumieli ten etap, który jest ważny, jak narodziła się ta inkwizycja, zwłaszcza ta straszna, o której mówimy często, to jest była najbardziej utożsamiana z najgorszą, to była hiszpańska, która notabene, jak mam nadzieję, że do tego dojdziemy, nie do końca była czysto kościelnym, a może bardziej świeckim niż kościelnym organizmem. Ale zanim jeszcze ta inkwizycja, po Soborze Laterańskim III mamy bardzo ważny dokument, który jest istotny także dla czarnego mitu później inkwizycji. To znaczy dochodzi do porozumienia w 1184 roku między cesarzem Fryderykiem Barbarossą, którego może Państwo kojarzą jako wroga papiestwa i słusznie, ale w pewnym momencie jedna się z papieżem Lucjuszem III i wydają tak zwany dekret w Weronie. I ten dekret mówi tak. Kwestie heretyków, oceny, czy ktoś jest heretykiem, czy nie, zostawiamy sądom kościelnym. Ale wykonywanie wyroku sądom świeckim. I to jest bardzo ważna zmiana. Dlatego, że w tym momencie naturalnie te dwa światy zaczynają na siebie wpływać. One oczywiście cały czas na siebie wpływają, ale tu już w sposób sformalizowany. To znaczy kary prawa państwowego zaczynają być wymierzane za grzechy, za herezję. I tak pojawia się później troszeczkę, w następnym stuleciu, chociażby kara śmierci, chociażby tortury. Bo to są, w cudzysłowie, zwyczajne praktyki prawa państwowego, które zostaną aplikowane do kwestii religijnych. Tak pojawiają się chociażby stosy. Tak, to jest te wszystkie sposoby wymierzania kary pojawiają się, mamy dobrze udokumentowane, one też i dla XII wieku, o którym cały czas mówię, ale dla XIII wieku są świetnie udokumentowane. Na przykład mamy bardzo ciekawy tekst konstytucji, które wydał cesarz Fryderyk II w dniu swojej koronacji w Bazylice Świętego Piotra 1220, tak żebyśmy wiedzieli mniej więcej, w którym jesteśmy okresie, który mówi wprost, jednym z moich problemów największych mojego rządów to jest walka z herezją. Władca świecki to mówi. I żeby to zrobić, będę stosował różnego rodzaju metody. Ponieważ jest to, uwaga, i to jest bardzo duża zmiana, bo to jest obraza mojego majestatu. Jeżeli obrażasz religię, obrażasz mnie. A wiemy dobrze, że kary wymierzane za obrazę majestatu królewskiego, cesarskiego w tym przypadku, były najsroższe. No bo jak można obrazić samego władcę?
Tak.
I tak pojawiają się stosy, i tak pojawiają się tortury. No bo jeżeli ty obrażasz władcę, nie mamy dla ciebie żadnego miłosierdzia, prawda?
To teraz tylko pytanie, czy te różne kary, o których ksiądz wspomniał, było za przyzwoleniem, powiedzmy, władz kościoła, biskupów i tak dalej, papieża, czy to raczej tak, że nie mieliśmy na to wpływu jako kościół i po prostu musieliśmy się na to zgodzić poniekąd?
Ja nie musieliśmy się na to zgadzać, ale to nie znaczy, że nie reagowaliśmy zupełnie. Nie, tu nie ma co wybierać kościoła z całym szacunkiem, który
nie
kocham.
Nie chcę, po prostu uczciwie pytam, bo tak...
Więc nie, to nie jest tak, że my skazaliśmy, ojej, a ci źli świeccy tak skaza, jeszcze dodali, prawda, tutaj stos i tak dalej. Nie, nie, nie. Kościół doskonale wiedział, jakie są kary za herezję. Zresztą, przepraszam, sam papież Innocenty III organizuje wielką krucjatę przeciwko Katarom wspomnianym. Zresztą nie byli niewinni, bo zabili legata papieskiego, to nie było tak. I on doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że będzie to krwawe rozprawienie się z heretykami, którzy nie byli wszyscy przecież jakimiś zbrojnymi, prawda, żołnierzami, tak używając takiego określenia, tylko byli też osobami, można powiedzieć, takimi jak my, zwykłymi ludźmi. I papież miał tego świadomość. Więc tutaj nie ma co udawać, że Kościół nie wiedział, że ojej, tak przepraszamy, tak wyszło, to wina świeckich, my to nie. Nie, Kościół zdawał sobie z tego sprawę. Ale równocześnie mamy bardzo silne głosy mówiące, no trochę przesadzamy. Takim głosem bardzo silnym, tylko to jest jeszcze następne stulecie, do którego zaraz, mam nadzieję, powoli dojdziemy. W XIV wieku mamy na początku XIV wieku zapomniany sobór. Praktycznie Wien, to jest francuska miejscowość, dlatego że to jest czas już papiestwa awiniońskiego, czyli papieże rezydują we Francji. I tam sobór mówi wprost. Inkwizytor nie może mieć więcej, nie może mieć mniej niż 40 lat, dlatego że ci młodsi są bardzo gorliwi i lepiej, żeby im nie dawać takiej
zbyt
władzy.
Gorliwi.
Zbyt gorliwi. W związku z tym lepiej takim błodziejaszkom nie dawać takiej władzy. Po drugie, jeżeli któryś z nich przesadzi, to znaczy za bardzo będzie manipulował, będzie łamał pewne zasady, które były, chociaż one też do końca nie wiadomo, jakie one były, zresztą mam nadzieję, że do tego dojdziemy, to musi być ukarany. Tak? Czyli Kościół wyraźnie w pewnych momentach interweniuje. Poza tym mamy apelację, proszę zwrócić uwagę, w tych dwóch dekretach, które ja powiedziałem, i Soboru Laterańskiego III i ten dekretu z Werony, nie mamy jeszcze inkwizycji rzymskiej papieskiej. Te dekrety dają, można powiedzieć, drogę otwartą sądom inkwizycyjnym w diecezjach. Czyli to biskupi na razie są odpowiedzialni. Ale w pewnym momencie pojawiają się problemy na poziomie diecezji. I kto nam może rozwiązać te problemy? Papież. I naturalnie zaczyna się apelacje do Stolicy Apostolskiej. Zresztą pamiętajmy, że jesteśmy w XIII wieku. To jest wiek, w którym Stolica Apostolska trzyma rękę na wielu sprawach już. To nie jest X wiek, tam Stolica Apostolska, na przykład Polska, to nawet nie wie, gdzie to jest do końca. Przesadzam, nie? Ale nie orientuję się za bardzo. Nawet w XII wieku, z całym szacunkiem, jestem Polakiem, kocham nasz kraj, ale Stolica Apostolska widzę, że po obacku traktuje na Polskę. Tak jakby, no coś wiem, w którym, prawda, że coś dzwoni, ale w którym kościele daje bardzo. No więc najlepszy jest list Grzegorza VII do naszego Bolesława Szczodrego, w którym no pisze tak ogólnie, żeby nic konkretnego nie powiedzieć, bo nie ma zielonego pojęcia, z kim koresponduje. No cieszy się, że ktoś do niego napisał i pytał zdanie, więc nie chce go tak zbyć zupełnie, ale kto to jest ten Bolesław Szczodry i co on tam chce z tej Polsce, to nie ma zielonego pojęcia. Zaś w XIII wieku to już jest czas naprawdę dużej centralizacji i naturalny jest odruch apelacji do Rzymu. W związku z tym papież Grzegorz IX mówi, ok, mam masę tych dokumentów, no sam się tym nie zajmę. No mam wiele innych obowiązków, więc powołuje Trybunał Inkwizycyjny i to jest już, można powiedzieć, uznaje się te lata 30. XIII wieku za początek oficjalnie Inkwizycji na szczeblu szczeblu rzymskim, bo to jest anachronizm powiedzieć do dzisiaj Watykan. W związku z tym wtedy papież jakby daje początek, mówi się, że to jest początek inkwizycji, ale to był kwestia sądu apelacyjnego, tak? Mamy różne problemy, no bo właśnie, ktoś jest za srogi, ktoś jest za łagodny, w związku z tym trzeba apelować do papieża. I papież jakby powierza te sądy dominikanom, a później Innocenty IV, który sam był franciszkaninem, oczywiście powierza także franciszkanom. Zresztą Innocenty IV to papież bliski naszemu sercu, skoro mamy polski wątek, bo kanonizował naszego biskupa Stanisława w Asyżu, zresztą, a sam jest pochowany w Neapolu. Więc w ten sposób papiestwo wkracza, można powiedzieć, w taki sposób bardzo sformalizowany. Zresztą też zwracam uwagę na Sobór Lateranski IV, który był wspomniany jako taki trzeci dokument wyznaczający pewną praktykę inkwizycyjną, który mówi, mniej więcej powtarza to, co poprzednie dekrety, ale a propos tego właśnie mówienia o tym, że nie było, że to było takie srogie, że nie każdy, nie, nikt się mógł bronić, to przeczytam fragment takiego kanonu soborowego. Jeśli taka osoba, heretyk, będzie trwać w ekskomunice przez okres roku, czyli mamy heretyka skazanego, jest już ekskomunikowany, ale przez ten rok nie podejmie żadnych kroków dla wykazania swojej niewinności, czyli proszę zwrócić uwagę, jest już skazany, ale jeszcze dajemy mu rok, żeby może ma szansę, niech wykaże, że jest niewinny, jeżeli się pomyliliśmy, to wtedy ta osoba zostanie uznana za heretyka i potępiona. Czyli jakby dajemy jeszcze rok, niech, no masz rok, szukaj świadków, spróbujemy jakoś to rozwiązać. Czyli to pokazuje, że sądy inkwizycyjne, mimo że byli właśnie tacy nadgorliwcy, którzy mieli mniej niż 40 lat, którzy faktycznie wykorzystywali to, prawda, w sposób, który był chory, to jednak te sądy naprawdę dawały szansę obrony. Zresztą wiemy to także dzięki temu, że w pewnym momencie pojawiają się podręczniki dla inkwizytorów. Z tym, że zwracam uwagę Państwa, szczególnie bo o tym się mówi, trzeba być bardzo uważnym w czytaniu tych źródeł. Bo trzeba zadać sobie pytanie, po co ktoś napisał taki podręcznik inkwizycyjny? Najsłynniejszy podręcznik inkwizycyjny z czasów, w których jest cały czas jesteśmy, czyli jesteśmy jeszcze w inkwizycji średniowiecznej, to jest z XIV wieku, to mówi się 1323-24. Bernard Guy to był inkwizytor nie byle jakim miejscu, bo w Toulouse, czyli południe Francji, czyli tam, gdzie byli Katarzy. Mhm. Zresztą nie byle jakim miejscu, ze względu na to, że na południu Francji jest też papież. I on w pewnym momencie robi zawrotną karierę. Zostaje, jest inkwizytorem, popisuje się, naprawdę świetne ma wyniki w śledzeniu, zresztą o tych liczbach zaraz też będziemy mówić, myślę. W pewnym momencie nawet zostaje legatem papieskim do Italii, czyli prawda, to też jest ważne, bo papież go wysyła jednak do ziemi, której powinien wtedy tak naprawdę powinien być, prawda? No bo jest cały czas we Francji, a powinien być w Italii. Co więcej, w pewnym momencie zostaje nawet biskupem. I w tym momencie, kiedy jego kariera jakby jest już bliska szczytu, nagle pisze podręcznik inkwizytora. Czy robi to może dlatego, żeby pokazać, Ojcze Święty, wybrałeś dobrze, wybrałeś super gościa. Czyli trzeba sobie uświadomić, że jest element autokreacji w tych podręcznikach. Po co się piszemy? To nie tak, że on stwierdził, tak jak dzisiaj, no podręcznik, żeby nauczyć innych. Jesteśmy w średniowieczu. Bo on też chce się popisać przez ten tekst. Więc jeżeli bierzemy to do ręki, te teksty, się trzymamy ich niewolniczo, mówimy, tak było, bo Bernard Guy, wielki inkwizytor, tak napisał, okej, nie mówię, że tak nie było, ale pamiętajmy, że jest ten element popisywania się, tak? No każdy, jesteśmy ludźmi i to jest mechanizm, który historycy zbadali już w naprawdę świetny sposób, pokazując, że ten mechanizm działa wszędzie, także w tym przypadku. I dzięki temu mamy mniej więcej, jak mówię, trochę zniekształcony obraz, ale jak wyglądały te sądy inkwizycyjne na tym etapie. Przyjeżdża inkwizytor i wygłasza kazanie. Prawda, że herezja to największe zło i tak dalej, czyli przedstawia mniej więcej taką wizję herezji, jaką, o której mówiłem. Zagrożenie porządku społecznego, piekło ogólnie, jesteś heretykiem, idziesz do piekła i tak dalej. No jest to odrzucenie nauki katolickiej, no wiadomo, kończy się takie, a nie inaczej. To nie jest grożenie palcem, jesteśmy katolikami, to piekło jest realną rzeczywistością, a dla tamtych
tak,
ludzi...
Mówił to do ludzi, którzy po prostu byli wtedy przed świątyni, czy to musiał wychodzić na jakieś miejsca spotkań ogólnie, czy ludzie musieli być spędzeni, nawet ci, którzy nie chcą słuchać, muszą posłuchać, jakie zagrożenie.
Wie ksiądz, ale wtedy to nie jest tak, że spędzeni są. To jest atrakcja trochę. Przyjeżdża inkwizytor.
Coś się dzieje.
Tak, to nie jest tak, że siedzimy na Netflixie i przychodzi inkwizytor, o, dobra, pójdę, bo im każę, prawda? To są inne czasy. To jest atrakcja. To, że na placu, to jest naturalne, dlatego, że jesteśmy już w czasach, on jest dominikaninem, jesteśmy w czasach zakonów mendykanckich, które, proszę zwrócić uwagę, przed wielkimi kościołami dominikańskimi franciszkanami zawsze plac. Gdziekolwiek pójdziemy, akurat mi przychodzi do głowy teraz w Neapolu, wielkie place przed i dominikanami, i przed franciszkanami. Dlaczego? Dlatego, że głosimy na placach właśnie. Proszę zwrócić uwagę, na przykład ostatnio byłem w takiej miejscowości Viterbo pod Rzymem i mój kolega, który nie jest historykiem, pyta, a słuchaj, dlaczego ambona jest tam przed kościołem? No właśnie dlatego. Tak, dlatego, że i franciszkanie, i dominikanie wprowadzają nową modę kaznodziejską, to znaczy nauczamy na placach. I raczej nie trzeba nikogo namawiać, żeby tak, jak taki kazanie, jeszcze jak ma sławę, no proszę, na pewno ksiądz pamięta przykład, jak przyjechał do Krakowa Jan Kapistran w XV wieku, to dzikie tłumy przybyły. Już nie mówię o tym, że w ogóle do Bernardynów wstąpiła połowa Krakowa, oczywiście żartuję, prawda, ale dużo wstąpiło. To było wydarzenie, nikogo nie trzeba było zmuszać. I kler, i świeccy przybywali. Druga sprawa był tak zwany okres łaski. To było ciekawe. Dajemy wam jakiś czas. Jeżeli są pośród was heretycy, macie czas, żeby się zgłosić. Nie będzie żadnych konsekwencji. Tylko musicie przyjść i się zgłosić. Znaczy, nie będzie żadnych konsekwencji, przepraszam. Będą, ale nie będą to, na przykład pielgrzymka musisz odbyć, tego typu pokuty. Tak? Czyli nie będą to, nie będzie proces przeciwko tobie żaden prowadzony. Potem, jeżeli po tym jakby okresie łaski rozpoczynało się dochodzenie. Ale ciekawe jest, że Gui pisze, że na przykład oskarżono księdza Michała Chacińskiego o herezję. I oczywiście niemożliwe to jest.
Ale już się przestraszyłem, ale mam nadzieję, że nie.
Ja nie jestem inkwizytorem. I ksiądz Michał Chaciński jako oskarżony ma prawo napisać listę osób, którzy są jego wrogami. I wiadomo, że te osoby nie będą uznawane za wiarygodnych świadków. Tak dlatego, że mogą się próbować zemścić na księdzu. Mhm. W związku z tym jest to ciekawy sposób, że tak powiem, eliminowania ewentualnych niesprawiedliwości w tych sądach.
No to jestem zaskoczony. No, że tak po prostu mógłbym napisać kilka nazwisk i nie byłyby brane pod uwagę.
Tak mówi podręcznik. Czy one nie były naprawdę pod uwagę? Znowu chcę powiedzieć, proszę księdza, bierzemy pod uwagę źródło. Mhm. A jak było w rzeczywistości? Wiemy trochę. I zależy od inkwizytora, prawda? Ale mówimy na razie o teorii, różnie wprowadzanej w praktykę, w życie. Potem następuje przesłuchanie świadków, ewentualne tortury, i też czas jasno powiedzieć, tortury są stosowane w XIV wieku przy inkwizycji, przez Trybunał Inkwizycyjny na porządku dziennym. Nie zawsze są potrzebne,
tylko
ale
czy
są.
Brało się pod uwagę wtedy to, co powiedział przed człowiek pod wpływem danych tortur?
Musiał to powtórzyć następny dzień, bez tortur. To znaczy musiał potwierdzić ewentualnie, nie w bólu, to swoje zeznanie. To była jedyna metoda.
No może jak miał perspektywę tego, że następnego dnia znowu być może będzie powtórka.
Na pewno tak było czasami.
Tak.
No, nie będziemy tutaj ukrywać.
Ojej. Nie chciałbym być oskarżony o herezję. Tak.
No to prawda. Z tym, że co było ciekawe, heretycy nie bali się sądów inkwizycyjnych, naturalnie, ale jeden z historyków bardzo ciekawie to przedstawił. Dlaczego się bali przede wszystkim? Dlatego, że sądy w różnych miejscach, szczególnie we Francji Południowej, ale myślę, że pewnie można byłoby to zaaplikować w innych miejscach, były sądy, mówię, świeckie, tak je nazwijmy, były miejscem, gdzie można było odwołać się do znajomości. Mhm. To znaczy, ja znam tamtego hrabiego i on za mnie się wstawi, no to tam wyrok zmienimy. Heretycy wiedzieli, że w sądach inkwizycyjnych tego typu znajomości nie funkcjonują. To jest bardzo ciekawe. Czyli swego rodzaju jest to pochwała dla sądów inkwizycyjnych. U nas nie funkcjonują znajomości. Czyli musisz naprawdę dobrze wykazać swoją niewinność, bo to, że się wstawi za tobą książę jakiś tam, czy hrabia jakiś, to nie znaczy, że naprawdę zostaniesz w jakiś sposób mniej surowo ukarany. Więc to uważam jest pokazane jakaś obiektywizm tych sądów mimo wszystko, ale jakby tutaj nie możemy ukrywać. Tortury były. Oczywiście ksiądz pewnie by mnie zapytał, a w jakim stopniu? A ja księdzu odpowiem, nie wiem.
Tak właśnie bym zapytał.
Nie, no naturalne, prawda, proszę państwa, to jest naturalne pytanie.
Tak.
Tylko problem polega na tym, że źródła nam pokazują tylko pewną wycinek. To nie jest statystyka XX, historii XX wieku, że ja mogę sobie pewne rzeczy ustalić, wiedzieć, jak to było. Nie, nie mogę. Mogę tylko tyle, na ile pozwalają mi akta pewnej sprawy. I tak akta z południowej Francji muszę inaczej rozpatrywać niż na przykład z Włoch, czy z Polski, czy z jakiegokolwiek innego miejsca. Więc tu jest bardzo, ja od liczb uciekam, dlatego, że naprawdę po prostu i będzie to niesprawiedliwe. I ja się, jakby jeżeli ktoś mówi, że na przykład inkwizycja miała 20 tysięcy ofiar, a skąd ja mam to wiedzieć, czy tak było? Nie wiem tego. Po prostu nie wiem. Więc lepiej od jakiejkolwiek liczb się powstrzymywać. I tak samo procentowy udział tortur, no trudno im powiedzieć. Trudno im powiedzieć i wolałbym nie mówić. I na końcu jest wyrok. Wyrok uniewinniający, bo powiedzmy, że takie też były, i wyrok skazujący. Żeby nie być gołosłownym, podam trochę liczb, które znamy akurat w przypadku Bernarda Gui, dlatego że on po prostu spisywał niektóre swoje procesy i dzięki temu możemy mniej więcej jakąś statystykę dla tego konkretnego inkwizytora odtworzyć. Więc Bernard Gui miał 930 procesów prowadził, według tych, które spisał przynajmniej. Niech ksiądz zgadnie, ile skończyło się wyrokiem śmierci? 930.
Dwa.
No nie, no przesadza ksiądz. 42. Zaś 307 więzieniem, z tym, że uwaga. Warto zwrócić uwagę na to, co to jest więzienie. Więzienie nam się kojarzy oczywiście, wiadomo, że gdzieś tam z jakiejś lochy wielkiego średniowiecznego zamku, tak jak widzimy w Carcassonne, prawda, i tak dalej. Nie, to było często zamknięcie w klasztorze. To znaczy, bo musisz się nawrócić. Jesteś heretykiem, to najważniejsze dla nas, żebyś ty się nawrócił. Bo jaki jest z tego pożytek, że my ciebie zabijemy, jak ty będziesz potępiony? My cię sądzimy właśnie, żebyś ty nie został potępiony. Więc ty masz się, kochany czy kochana, nawrócić. I dlatego wyrok śmierci jest absolutnym już, można powiedzieć, ostatecznością, już takim przejawem zatwardziałości danego człowieka. A jeżeli widzimy, że jakaś jest szansa, czy ta herezja nie była nie wiadomo jak poważna, no to do klasztoru, żebyś tam się nawrócił po prostu.
To myślę sobie, że to była naprawdę poważna kara dla człowieka, który nie chciał się modlić nagle, żeby przed Najświętszym Sakramentem klęczeć.
Nie wiem, czy możemy mówić, że ci ludzie nie chcieli się modlić, prawda? Znowu to jest, patrzę z naszego punktu widzenia, to jest jednak inne rozumienie, ale no, na pewno nie było to nie tak przyjemne, zwłaszcza jeżeli ktoś nie miał ochoty żyć w celibacie mimo wszystko, prawda? W związku z tym żyć w klasztorze niekoniecznie musiało to być szczególnie przyjemne. Zaś były też inne kary. Inne kary, to znaczy pielgrzymki, albo na przykład płaszcz wstydu. Tak, to było, zakładano taki specjalny płaszcz, na którym był na przykład krzyż żółty. Dlaczego żółty? Bo żółć była symbolem zdrady Judasza. Tak, czy płaszcz był taki, którym człowiek nie był w stanie sam go zdjąć, musieli inni mu pomóc zdjąć, to była też taka kara, która sprawdzała, że patrzyło się takie człowieka, aha. Czyli to była, tak naprawdę to była surowa kara, bo wykluczenie społeczne w średniowieczu, to dzisiaj, kiedy my żyjemy anonimowo, to jeżeli ktoś mnie wykluczy, czy ja nie znam sąsiadów, tak, czy w ogóle się nie znamy tak naprawdę, to co to jest za kara? Nawet ja to bym podziękował za wykluczenie w niektórych miejscach. Zaś zupełnie inaczej na to patrzono w XIV wieku. W związku z tym to tak, żeby pokazać liczby, chociażby właśnie na przykładzie Bernarda Gutta.
To ja mam kolejne pytanie, bo to już nurtuje mnie od początku. Jeśli chodzi o ten problem czarownic, czy faktycznie było tak źle, jak podają różne źródła, że taka czarownica nie miała szans się wybronić, niezależnie od tego, czy na przykład wrzucali ją do wody, wypłynęła, nie wypłynęła, ewentualnie palenie na stosie. Jeżeli za szybko przeskakuję w różnych wątkach, to porządkujemy wiedzę. Natomiast ten temat bardzo mnie interesuje. Za każdym razem uczniowie zadają mi to pytanie właśnie o czarownicę.
I bardzo dobrze, bo jest to temat bardzo ciekawy i bardzo potrzebny, zwłaszcza, że dzisiaj jest to temat, który historycy także jakby podejmują z punktu widzenia metodologii gender, która się rozwija, której tu mogę zostać uznany za heretyka, ale jeżeli uważam, że narzędzie gender jest wykorzystywane w sposób, który nie jest ideologizowany, to mi on nie przeszkadza używanie. Bo na przykład badanie, jak rozumiana była kobiecość i męskość w średniowieczu, to jest, czyli płeć kulturowa jest tutaj używana ta kategoria, mi to nie przeszkadza. Przeszkadza mi to, jeżeli staje się to narzędziem ideologii, to znaczy mam swoją tezę pod tytułem na przykład kobiety zawsze uciskane przez swych mężczyzn i próbuję nagiąć źródła, wtedy mi to bardzo przeszkadza. A jeżeli, czy na przykład później jakie są wnioski wyciągane dla życia społecznego, tak, że tam nieważne czy mężczyzna, czy kobieta, jaka jest różnica, wtedy oczywiście jest to dla mnie absolutnie nie do przyjęcia. Ale pod względem samego badania rozumienia kobiecości, męskości, płci, rozumienia jak dana płeć, jak pewne atrybuty danej płci były rozumiane na przestrzeni wieków, przepraszam Państwa, którym się to nie podoba, mnie to nie przeszkadza, jeżeli nie ma tam ideologii. Takie badania są, rzadko, tak, niestety są często zideologizowane, ale niestety czasami badania katolickie są zideologizowane i pisane pod tezę. Jeżeli nie ma tego typu metodologicznej, jakby ideologicznej podbudowy, to mnie sama metodologia nie przeszkadza. To od razu to mówię. I nawet jeżeli zostanę spalony, to się jest.
Nie, to ja bym się tego nie bał, dlatego że to jest mniej więcej tak jak, powiedzmy, sam pomysł tego, czym jest feminizm, żeby kobiety mogły być kobietami, dokładnie, bronienie, a obecnie feminizm ma tak negatywny wydźwięk,
dokładnie tak,
że tu się nie ma żadnej dyskusji.
Bardzo dobry ksiądz podał przykład, dokładnie to samo.
No właśnie.
Nie, ale naprawdę dobrze ksiądz to porównał. I w związku z tym, wracając do naszych czarownic, te badania, ponieważ faktycznie większość oskarżonych o czary to były kobiety, dlatego że, tu cytuję Młot na czarownicę, powiem o tym tekście, kobiety uważane były za mniej stabilne emocjonalnie, bardziej podległe tego typu magicznym praktykom. W związku z tym jest to w dużej mierze historia kobiet. I o ile jest ona robiona, jak mówię, dobrze, bez ideologizacji, super, nie ma to problemu. Ale również często ulega ideologizacji. Myślę, że stąd też uczniowie pytają, dlatego że jest to temat, który jest dzisiaj podejmowany, no ze względu na to, że jest związany jakoś z tymi nurtami, które się dzisiaj rozwijają. A jest temat bardzo skomplikowany. Otóż, w ogóle na początku w średniowieczu jest duża dyskusja na temat, czy praktyki magiczne są w ogóle realne, czy to jest iluzja. Czy to jest działanie złego ducha, czy po prostu zwykły iluzjonizm? I między innymi na ten temat wypowiada się, ja o tym powinienem powiedzieć też przy okazji inkwizycji, tak zwany dekret Gracjana. Ksiądz pisał, ile dobrze pamiętam, pracę z prawa kanonicznego, czy?
Pisałem. To. Znaczy bardziej tak naprawdę skupiłem się na prawie karnym.
Okej. Tak? Więc tak. Nie będę wypytywać, ale jest to jeden z podstawowych.
I za to ci dziękuję.
Jest to jeden z podstawowych źródeł prawa kanonicznego średniowiecznego, którym jest między innymi mowa o karaniu heretyków, ale i proszę zwrócić uwagę, w XII wieku prawo kanoniczne przeżywa po prostu boom, rozwój. Wracamy do prawa rzymskiego. I teksty kanoniczne to nie są tak jak dzisiaj gdzieś tam na półce i w ogóle na nie nie zwracam uwagi. To są najważniejsze teksty. Naprawdę dekret Gracjana, który jest takim zbiorem kanonicznym, który jest obowiązujący, może obowiązujący jest złe słowo, ale czytany przez wszystkich, komentowany przez wszystkich, to jest naprawdę lektura ważna. Tak, są różne lektury, ale pewne lektury wpływają bardzo na sposób myślenia, postrzegania. I jedną z takich lektur średniowiecznych, oprócz na przykład sentencji Piotra Lombarda, które wszyscy na czele z Tomaszem Zakwinu komentowali, o Państwie Bożym Augustyna, Biblia oczywiście, to takim tekstem jest dekret Gracjana. Jeżeli ktoś się zajmuje średniowieczem, dekret Gracjana musi znać. Nie mówię, że musi go cały przeczytać, ale musi doskonale się orientować, co tam jest i co to jest za tekst, typu tekstu. Bo i ludzie to czytali. A już od XII wieku, znaczy no on powstaje wtedy, ale jakby razem z rozwojem prawa kanonicznego, z odnowieniem prawa rzymskiego, teksty kanoniczne się po prostu czyta. I są bardzo wpływowe. I dekret Gracjana cytuje jeden z soborów niby czwartowiecznych, bo to trzeba wiedzieć, jak ten dekret powstawał, ale zostawmy to, bo to jest zupełnie inna kwestia, w którym jest mowa o tym, że właśnie praktyki magiczne są tylko iluzją. Ponieważ ten dekret był czytany, no to ludzie, prawda, zwłaszcza ci wykształceni, komentatorzy mówi, aha, to jest tylko iluzja. Ale to się zmienia. Otóż się to zmienia mniej więcej w XIII-XIV wieku, zaczynają się koncepcje, nie, to nie jest tylko iluzja, to jest działanie złego ducha. A jeżeli to jest działanie złego ducha, to jest to herezja. No bo wchodzisz w kontakt z wrogiem wiary, z największym wrogiem wiary, osobowym, przeklętym wrogiem wiary, prawda, który sam siebie przeklął. W związku z tym jest to bardzo poważna sprawa. Najpierw jeden z papieży, Aleksander IV, w połowie mniej więcej, który sprawa pontyfikat w połowie XIII wieku mówi, że no niekoniecznie sądy inkwizycyjne powinny zajmować się tymi sprawami, chyba magią, chyba że są naprawdę w sposób nieodwołalny, jasny, związane z herezją. Ale widać, że on zostawia jeszcze jakąś furtkę. Nie do końca jest przekonany, że inkwizycja powinna zajmować się tymi sprawami. Zaś już w XIV wieku papież Jan XXII mówi, trzeba się tym zająć. Dlaczego? Dlatego, że mamy rozwój alchemii niesamowity w XIII wieku. Nawet jest taka legenda, że jeden z papieży zajmował się alchemią. Oczywiście to jest legenda, ale sympatyczna. Mianowicie, proszę Państwa, się orientują, był taki papież, jedyny Portugalczyk na tronie Piotrowym, Jan XXI, który żył w miejscowości Viterbo, bo papieże w XIII wieku nieszczególnie lubili siedzieć w żywie, bym tak to powiedział. Między innymi byli w Viterbo. I Jan XXI zawalił się nad niego sufit pałacu Viterbo i zginął. Mieszkańcy Viterbo nie chcieli przyznać, że to jest wina nieudolnej konstrukcji pałacu, więc wymyślili legendę, że on po prostu jakimś miał eksperymenty alchemiczne, które spowodowały wybuch i biedak zginął w wyniku zawalenia się sufitu. No i do dzisiaj jest pochowany w katedrze Viterbo. Ale po co podaję ten przykład, że to jest to ciekawa historia i jest w ogóle, pojawia się ten papież w Boskiej Komedii Dantego, a mamy w tym roku rocznicę, prawda, rok Dantego, w związku z tym też ukłon wobec tego wielkiego twórcy. Dlaczego powstaje taka legenda? No bo alchemia jest czymś, co jakby wiemy, że jest praktykowana. Czymś, co dotyka naszego życia. Co więcej, w pewnym momencie ten, że papież Jan XXII, to już jesteśmy, Jan XXI to ten, który zginął w Viterbo, ale Jan XXII to jest już papież początku XIV wieku, który mieszkał w Awinionie. W pewnym momencie jest organizowany jego zamach. I jeden z zamachowców, przynajmniej tak mówią nam źródła, co było naprawdę, to ja nie wiem. Nie dość, że chce go otruć, to przygotowuje woskową figurkę papieża i wbija szpilki. Magia. I ten papież, ja nie wiem, czy pod wpływem tej traumy, czy innych powodów, bardzo go ten temat interesuje. I zaczyna pytać specjalistów, to słuchajcie, to ten dekret Gracjana ma rację? To jest iluzja? Czy może to jednak jest działanie złego ducha? No i część teologów się wypowiada, listy piszą i tak dalej, zapytania. I papież w pewnym momencie podejmuje decyzję, wydaje taką bullę, która się nazywa Super Ilius Specula, jeżeli nie przekręciłem pierwszych wyrazów tej bulli, w której mówi, że to jest herezja, magia i musi być sądzona przez sąd inkwizycyjny. Z tym, że też tu historycy oczywiście kłócą się między sobą, bo nie wiadomo, czy naprawdę jest to bulla autentyczna, bo nie znajduje się w rejestrze bulli Jana XXII, tylko w późniejszych jest przedrukowana czy przepisywana w innych kodeksach. Więc do końca nie wiemy, czy to jest naprawdę jego bulla, ale czy tak, czy nie, na pewno ten tekst był wpływowy, tak? Bo nie wiemy, czy on naprawdę go napisał, czy jest to pseudo Jan XXII, na pewno jest to tekst wpływowy. I od tego momentu mamy, to jest pierwszy moment, jakby pierwszy krok, żeby czary traktować jako herezję i w związku z tym palić na stosie, torturować i tak dalej, takie rzeczy, takie, stosować także tego typu kary. Jak mówimy, nie są one mainstreamem, ale są. Ale sytuacja jakby trochę się uspokaja i wybucha znowu w XV wieku. Tylko proszę zwrócić uwagę, znowu mentalność XV-wieczna to jest bardzo ciekawa mentalność, zwłaszcza w Niemczech. To jest bieganie za cudami, cudownościami, z zabobonami. Wielki cud eucharystyczny Wilsnack, to jest taka miejscowość między w połowie drogi, jakbyśmy z Berlina jechali do Hamburga, to tam dzikie tłumy przyjeżdżają, nawet z Wrocławia, ze Śląska, który przecież wtedy jest pod dużym wpływem niemieckim. Szukanie cudów jest niesamowite wtedy. Niezwykłości, właśnie jakieś zabobonne praktyki. Jest to bardzo obecne. Zresztą to będzie także katolikom później wytykał, parę lat później, Marcin Luther. I akurat w tej krytyce no miał rację, no bo było masę zabobonów, a jeszcze
do dzisiaj jest widoczna też taka mentalność.
Ja w większości, jak patrzę na nasze dzisiaj szukanie cudów, to z czasem się przypomina w XV wieku, tylko że tak. To się nie skończyło drugą reformacją. Sobie czasami tak myślę, prawda? I wtedy naturalnie rozwija się znowu różnego rodzaju praktyki magiczne, no i Kościół reaguje. Taką bullą, która w jakiś szczególny sposób miała, tak przynajmniej się mówi, rozpocząć okres prześladowania czarownic, polowania na czarownice, bo tak to nazywamy, był tekst papieża Innocentego VIII, jesteśmy pod koniec XV wieku, który się nazywał Summis Desiderantes Affectibus. Z tym, że trzeba przeczytać tę bullę w konkretnym kontekście, bo to nie jest tekst taki, na przykład, który możemy porównać do encykliki papieża Franciszka, czy jakiegokolwiek innego papieża. Bo czasami tak się traktuje dokumenty średniowieczne, że skoro bulla, to znaczy ustanawia porządek doktrynalno-prawny w Kościele. I tak, i nie. Dlatego, że ta bulla jest skierowana do konkretnego człowieka, mianowicie do Henryka Kramera. Był to nadgorliwy, zdecydowanie nadgorliwy inkwizytor, dominikanin, który działał na terenie południowych Niemiec. I on wchodził w tej swojej gorliwości w konflikty z lokalnymi biskupami. Czyli to pokazuje, że nie był to człowiek, którego działalność była przez wszystkich akceptowana, skoro nawet biskupi byli zniesmaczeni jego nadgorliwością w sądzeniu właśnie czarownic. I tenże Kramer pisze do papieża Innocentego VIII, mówiąc, no dobrze, ale ja mam tu konflikt z biskupem Strasburga. W związku z tym proszę tutaj zareagować, bo no nie wiem, co mam zrobić. Ma prowadzić te procesy, czy nie? I papież mówi do tego konkretnego dominikanina, do Kramera, mówi tak, prowadź te procesy. Czy można powiedzieć, że w ten sposób Innocenty VIII ustalił, że elementem doktryny katolickiej jest palenie czarownic na stosie? Nie. Jest to tekst skierowany do konkretnego człowieka z konkretnym zapytaniem. Zwłaszcza, że jeszcze jeżeli w ogóle wiemy, jak powstawały dokumenty papieskie w XV wieku, to już zupełnie to widzimy. To w ogóle, nie będę o tym opowiadać, bo to jest fascynujący temat, biurokracja watykańska, już wtedy watykańska, w XV wieku. Ale prawdopodobnie papież to miał tam takie bardzo pojęcie ogólne na ten temat, na temat tego dokumentu. To nie tak, że usiadł sobie, tak jak pisze papież, dzisiaj pisze encyklikę z ekspertami. To w ogóle tak nie wyglądało. Prawdopodobnie jakiś, tak to ja sobie wyobrażam, znając mniej więcej realia kurii rzymskiej XV-wiecznej, prawdopodobnie jakiś protektor zakonu dominikańskiego powiedział, że jest taki konflikt i tak dalej. Pewnie złożył jeszcze jakąś ofiarkę na rzecz kurii rzymskiej i to wszystko tak naprawdę przeszło. No niestety, żyjemy w takich czasach, za Innocentego VIII sprzedawanie urzędów kurii rzymskiej już jest na potęgę. To jest już niestety czas pod względem takim naprawdę zepsucia. Z naszego punktu widzenia, dla tamtych ludzi to nie było, nawet tak tego nie odbierali, ale z naszego punktu widzenia i tak patrząc na to obiektywnie w miarę, jest to absolutne zepsucie, tak, bo się po prostu sprzedaje urzędy kurialne, bo papież ma pustą kasę, a musi ją zapełniać, nie tylko żeby żyć w luksusie, to nieprawda, ale ma ideę fix XV-wieczny, każdy XV-wieczny papież. Krucjata przeciwko Turkom. Pamiętajmy, że zdobyty został Konstantynopol dopiero co. I faktycznie idea odzyskania Konstantynopola jest ideą, którą papieże żyją. To długo by o tym opowiadać, no ale na to potrzeba pieniędzy, bo nikt się w Europie nie spieszy szczególnie, żeby pomagać. Tam Władysław Warneńczyk, Polska, prawda, w pewnym momencie, tak, co? W pewnym momencie, bo Doża Wenecki tam łudzi papieża, że może tak. Ale nikt się nie chce. Wszyscy mają tak naprawdę to w nosie, przepraszam za kolokwializm państwa i księdza. W związku z tym papieże w różny sposób próbują te kasy zdobyć, zapełnić te pieniądze, jakby zdobyć te pieniądze. No i między innymi właśnie przez biurokrację watykańską, przez kupowanie urzędu, wystawianie różnych dokumentów. I teraz dlaczego nagle ta bulla staje się popularna, skoro miała nagle taki, prawda, tylko indywidualny charakter? Otóż nasz dominikanin Kramer jest bardzo inteligentny. Pisze podręcznik, znamy już ten sposób funkcjonowania, Młot na czarownicę, którym właśnie wyjaśnia, w jaki sposób należy karać czarownicę. I dołącza ten dokument na stronie tytułowej swojego podręcznika. Dlaczego? Mam osobistą zgodę papieża, żeby podkreślić swoją pozycję, ale to nie koniec. Kramer jest w tym momencie w konflikcie z kolejnym biskupem, tym razem biskupem pięknej miejscowości, zresztą polecam państwu tę miejscowość, bo byłem tam dokładnie tydzień temu, w Bressanone na północy Włoch, który jest znowu wchodzi w konflikt o nadmierną brutalność. W związku z tym on pisze podręcznik, w którym tłumaczy, jak powinno się właśnie te czarownice karać, żeby jeszcze podbudować swój autorytet, umieszcza te bulle na samym wstępie i ten podręcznik, ponieważ jest ciekawy, no bo jest temat dyskutowany, jest rozpowszechniany w całej Europie. Teraz jest pytanie, czy ten podręcznik mówi dokładnie, jak wyglądało traktowanie czarownic? Pewnie w przypadku Kramera może tak, ale możemy też dodać, że na pewno była masa tam autokreacji. Mhm. No w tym przypadku, no to jest to już pewne, to już historycy stwierdzili, prawda, to jest jakby już pewnik, jeżeli chodzi o kwestię tego. Tutaj mamy czystą autokreację i autoapologię, bo on w pierwszej części w ogóle pokazuje, że te czary to jest działanie szatana, czyli uczestniczy w tej dyskusji, o której przed chwilą mówiłem, a w ostatniej części mówi, co z tymi czarownicami należy zrobić. No i właśnie tam są te teksty takie antykobiece, faktycznie okropne, poniżające dla kobiet te teksty są, o właśnie niższym statusie ontologicznym kobiety, o tym, że są właśnie zbyt podatne emocjonalnie i to wcale się nie dziwię, że historyczki, które właśnie posługują się nawet kategoriami gender, czy w ogóle historyczki i historycy kobiet, te teksty wyjmują, żeby pokazać no jednak pewne stereotypiczne i bardzo krzywdzące patrzenie na kobiety. Wcale się nie dziwię, tak? Bo te teksty są krzywdzące. Oczywiście znowu trzeba je w kontekście czytać, prawda, tej całej historii, którą opowiadam, ale no nie da się ukryć.
No to od razu pierwsza mi się przychodzi listy świętego Piotra, że no przez współczesne feministki mówią kobiety, bądźcie posłuszne mężom, dlatego Pawła, właśnie Kościół... Tak. To Paweł, tak? Czyli dlatego właśnie...
No ale też wyjęte pokazać, z kontekstu. Tak. No i tu też tak. Jest wymowane z kontekstu. Jasne, oczywiście, że to jest mniej więcej ten sam mechanizm. Z tym, że i jest pytanie, czy my możemy ten tekst naprawdę powiedzieć, że tak wszyscy byli jak Kramer? No nie możemy tego powiedzieć, no po prostu nie możemy. Ja wiem, że tekst jest poczytny, ale to poczytny jest ciekawy, tak? No i żyjemy właśnie w czasach, kiedy tego typu zagadnienia ludzie żyją, interesują ich te kwestie magiczne, podejście do kobiet. W związku z tym należy na to zwrócić uwagę. Zwłaszcza teraz przejdźmy do liczb, tu też trzeba być bardzo uważnym, ale największe prześladowanie, największe, jakby może inaczej, najwięcej wyroków wskazujących na śmierć czarownice, kobiety podejrzane o bycie czarownicami, są z Niemiec z XV wieku, dokładnie z sądów Kramera. Później te liczby są obecne, żeby to było jasne, do XVII wieku, do początku XVIII mamy tego typu.
Tylko o jakich liczbach my mówimy?
Tylko te liczby spadają bardzo, do 2, 3, 5%, znowu, w zależności od kogo i w zależności ile mamy danych, prawda? Zaś tutaj mamy 30-40% w przypadku Kramera. Czyli proszę zwrócić uwagę, że ten największy, tym największym wrogiem czarownic był ten człowiek, który był naprawdę wyjątkowy de facto. To jest absolutnie wyjątkowy przypadek. Pod każdym względem i surowości, i dokumentów, które zostawił, i jeszcze zaangażowania autorytetu stolicy apostolskiej, to był bardzo wyjątkowy przypadek. Więc jeżeli będziemy na podstawie tego wyjątkowego przypadku ustalać regułę, to błądzimy po prostu. I to nie jest kwestia obrony Kościoła, to jest po prostu nieuczciwe naukowo.
To teraz po jakim czasie w takim razie do uszu papieża dotarło to, w jaki sposób on działa? I na przykład, bo mam nadzieję, że został ukarany.
Nie, sytuacja była zupełnie warstwa. Znaczy, został ukarany, ale życie go ukarało bardziej niż on traci łaski w pewnym momencie. To prawda. Zresztą w ogóle,
przepływ informacji domyślam się, że był wolniejszy.
Ale nie od strony, ale nie od strony papieskiej traci łaski. Tak, dlatego że po pierwsze Innocenty VIII szybko umiera, dlatego że to nie jest długi pontyfikat. W ogóle pontyfikaty XV-wieczne nie są długimi pontyfikatami. Następny papież, którym jest Aleksander VI Borgia, który ma też PR nie najlepszy. W związku z tym on z Cramerem raczej już nie utrzymuje kontaktu. Z Cramerem jeszcze utrzymywał kontakt poprzednicy Innocentego, zwłaszcza Pius II i Sykstus IV, ale jak mówię, bardziej życie każe Cramerom. W pewnym momencie pojawia się w Czechach, bo tam będzie walczył, prawda, z pozostałościami husytyzmu i tak dalej. I tam umiera. W związku z tym, ale traci swoją pozycję, tak? On opuszcza Niemcy, gdzie był prawie tam młodym bogiem, tak? Którym dyktującym, w jaki sposób należy podchodzić. Dlaczego stamtąd chodzi? Bo jest opór duchowieństwa. Biskupi po prostu mają go już serdecznie dosyć. Zwłaszcza, że zwróćmy uwagę, że Niemcy wobec papiestwa, to papież tam różne rzeczy mówił, ale to już jest moment wielkiej takiego jakby powoli rozłamu, jak rozchodzenia się między kościołem w Niemczech, a kościołem, a papiestwem. Oczywiście to jest to, co mówię, z dużym uproszczeniem, tak? Ale ci biskupi mają coraz większą walczą autonomię wobec stolicy apostolskiej. Więc to, że tam papież napisał mu tam bullę, to nie jest tak, że wszyscy umarli na kolanach teraz, ojej, papież, prawda, uklęknęli, bo papież tak powiedział. Nie, to są też kontekst, trzeba wziąć pod uwagę. Proszę zwrócić uwagę, za chwilę ci Niemcy pójdą tłumnie za Marcinem Lutrem, tak? W związku z tym to nie jest tak, że nagle Luter coś zaczarował ich. Pewne konflikty są już dużo wcześniej. Duża autonomia niemiecka i resentymenty antywatykańskie są cały XV wiek obecne w Niemczech. Więc to, że on ma papier od papieża, wcale nie sprawia, że teraz wszyscy przed nim klękają. Wręcz może w niektórych kręgach jeszcze bardziej, jak buduje większą niechęć wobec niego. I on w pewnym momencie wobec tego oporu mówi, to ja stąd odchodzę. Czyli bardziej Niemcy go zmusili niż stolica apostolska. Jak mówię, ksiądz powie, no tak, to papież nie zareagował. Tylko mówię, czy papież na ile był poinformowany w ogóle o tej sprawie? Jakby zwróćmy uwagę.
Tak, mówię o przepływie informacji, bo to było dla mnie
dokładnie
ważne.
Dokładnie. Jak pracuje kancelaria papieska? To jest zupełnie jakby inny świat. Ja nie mówię, że papież nie wiedział. Na pewno wiedział i myślę, że ten dokument był dobrze poinformowany. Ale to nie było jakieś zagadnienie, które jakoś go szczególnie interesowało, miał ważniejsze problemy. To był jakiś jeden z wielu konfliktów, które rozwiązywał. Tak? No przyszedł list od jakiegoś inkwizytora, no dobra, no to taka decyzja, do widzenia.
A ile lat w takim razie mógł pełnić swoją posługę?
Cramer?
Tak.
Trudno mi powiedzieć, powiem szczerze,
bo... mówimy o latach, miesiącach?
Nie, no o latach, to zdecydowanie o latach. No, jeżeli początek jego działalności to są mniej więcej czasy pontyfikatu Piusa II, Pius II to są lata 60. XV wieku, umiera na początku XVI wieku, no to 50 lat działa.
Długo,
ale jak mówię, wcale nie jest oklaskiwany, tak? Bulla papieska jest tutaj, trzeba ją bardzo dobrze odczytywać, bo biskupi absolutnie są niezadowoleni z jego działalności.
Myślę, że ten temat, który teraz próbowaliśmy poruszyć, raczej nie jest do końca wyczerpany, ale lepiej, że był niedosyt niż przesyt informacji. Tak. To też zachęcamy oczywiście was do szukania prywatnego.
Tak jest.
Księże Łukaszu, bardzo dziękuję za ten odcinek.
Dziękuję serdecznie państwu za uwagę, księdzu za zaproszenie. Mam nadzieję, że zachęciłem do studiowania tego zagadnienia, nie zniechęciłem.
Tak, mnie na pewno ksiądz zachęcił. Myślę, że spotkamy się w naszym studio za 5 minut, natomiast z państwem za tydzień, maksymalnie 2 tygodnie od emisji pierwszego odcinka. W takim razie ja pobłogosławię wszystkich, kochani. Dziękuję. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.